Dzień dobry, nazywam się Aleksander Chudzik, a przede mną w studio Radio Kapitał Dzidy, czyli kuratorki wystawy Czysty Kryształ Aleksandra Liput i Michalina Sablik.
Cześć, dzień dobry.
Cześć.
Dziewczyny przygotowały jedną z najciekawszych wystaw tego lata. Wystawę, która pokazuje zarówno sztukę młodego pokolenia, jak i ciekawe ujęcie problemu, którym jest kryształ, Atlantyda, może coś jeszcze? No właśnie, ta Atlantyda mnie bardzo zastanawia. Dziewczyny, czy wy wierzycie w teorie spiskowe?
To jest skomplikowane pytanie, bo na pewno się nimi interesujemy i na pewno nas one kręcą. Myślę, że Michalina ma trochę bardziej krytyczny stosunek, a ja czasami lubię popłynąć i lubię sobie posłuchać przy mojej pracy filmików różnych na YouTubie odnośnie, też słuchałam ich dużo odnośnie Atlantydy i kryształów, więc okay. Jestem trochę wkręcona. W granicach rozsądku, ale jednak.
Tak, ja się staram to jakoś balansować takim krytycznym dystansem, trochę może bardziej naukowym, ale wiadomo, że jest to bardzo interesujące teraz zjawisko.
No tak, teorie spiskowe i jak to ładnie określają Amerykanie, czy w języku angielskim określa się je?
Conspiracy theories,
właśnie, konspiracyjne teorie. Atlantyda to jest coś, co w naszej kulturze przetrwało gdzieś na granicy, no bo i pisali o tym wybitni, i zainteresowali się tym straszni, a przy okazji ona jak nić przeplata się przez naszą kulturę to tu, to tam. No właśnie, i jak to się stało, że ona trafiła na waszą wystawę? Bo Atlantyda jest jakimś takim ważnym elementem tej opowieści.
Zaczęło się trochę od kryształów i od researchu dotyczącego oczyszczającej mocy kryształów i też trochę mody na kryształy i też powrotu do różnych ezoterycznych praktyk z użyciem kryształów. I po nitce do sznurka dotarłyśmy do Atlantydy i do kryształów Atlantydy. I też niezwykle nas zainteresowała ta historia, ponieważ łączy się w niej bardzo dużo wątków, które nas wcześniej interesowały. Właśnie mitów, teorii spiskowych, nowoplemienności, ale też pewnej dawności i archetypów. Więc Atlantyda nam te wszystkie wątki bardzo dobrze spięła i pozwoliła na opowiedzenie historii, bo my też jak pracujemy nad wystawami, to taką ważną rzeczą jest, żeby one opowiadały historię, żeby wprowadzały w jakiś nastrój. I też samo to miejsce galerii promocyjnej było bardzo ważne i właśnie ten jej nieokreślony charakter, to, że nie wiemy, czy mamy do czynienia z historyczną przestrzenią, czy z jakąś mistyfikacją i to wszystko nam się połączyło i utworzyło wystawę Czysty Kryształ.
No właśnie, to na razie na moment przenieśmy się na tę wystawę, bo ona, ta stworzona przez was Atlantyda, na niej obsadziłyście bardzo ciekawych artystów, artystki, twórców. No właśnie, zastanawiam się, w jaki sposób dobrałyście skład osobowy tej wystawy, na jakiej zasadzie wybierałyście to, co powinno się znaleźć na wystawie, bo to chyba jest też ciekawa praktyka waszej twórczości kuratorskiej.
Tak, na wystawie znalazło się 9 artystów, w tym jeden duet. Z częścią z nich już wcześniej współpracowałyśmy lub obserwujemy ich też, jesteśmy bardzo aktywne w tym takim środowisku artystycznym, ale też prowadzimy research, chodzimy po pracowniach. W czasie pandemii spotykaliśmy się z wieloma artystami na takie studio visit, trochę na Zoomie, trochę z nudów, ale też żeby wiedzieć, czym oni się zajmują. Też ważną dla nas praktyką jest zbieranie informacji na Instagramie, bo Instagram stał się takim ważnym medium dla sztuk wizualnych. I jak dobieraliśmy artystów? Zależało nam chyba przede wszystkim na tym, żeby wyeksponować pewne najważniejsze wątki, ale też ważne jest dla nas to, żeby oni pochodzili z różnych środowisk artystycznych, również żeby byli w różnym wieku i też reprezentowali różne media. Więc mamy malarstwo, instalacje, mamy dźwiękowe rzeczy, ceramikę, co jeszcze?
Prace w drzewie, w drewnie.
Tak, intarsje. Praca intarsjowana.
Najbardziej szlachetna i najbardziej memiczna z technik.
Ale oprócz tych kwestii technologicznych, ważne było dla nas to, i to też się bardzo fajnie uwypukliło przy oprowadzaniach, że w tych wszystkich pracach przewija się motyw płynności czasu i trochę tego, że nie wiadomo, czy one są z przyszłości, czy z teraźniejszości, i trochę kwestia oryginału i imitacji. I też wybierałyśmy często pracę właśnie tak intuicyjnie, wizualnie, ale później przy tych rozmowach i głębszej analizie te wątki bardzo fajnie wybrzmiewały, czyli to też jest dla nas. Często się też tak dzieje, że ta praca jest bardzo organiczna, pewne wybory są przyczynkiem do wyborów następnych prac i tak to się właśnie działo tym razem.
Tak, myślę, że mogę też dodać, że dla nas ważna jest przestrzeń, tak jak już Ola mówiła, bo często pracujemy w takich dziwnych przestrzeniach. Wcześniej robiliśmy pop-upowe wystawy gdzieś w restauracjach, w ogrodzie, i trochę ta przestrzeń determinuje też dobór pracy.
To o tym, jak pracujecie, porozmawiamy sobie zaraz, a ja chciałem jeszcze dopytać o wątki, bo obie użyły się tego słowa i zastanawiam się, no właśnie, jakie wątki rozwija wystawa, bo dla widzów, widzek one mogą być, no właśnie, ciekawą podpowiedzią do oglądania tej wystawy.
Pojawiają się bardzo, bardzo różne wątki i też niektóre prace odnoszą się bardziej bezpośrednio do tematu i tytułu wystawy, bo pojawia się praca o tytule Atlantis Waldka Borowskiego i jest ona właśnie takim bezpośrednim odwołaniem do tej tematyki, ale pojawia się też praca Pawitron Kai Retkie, która analizuje strukturę kryształów, ale też interesuje ją ta kolonialna historia pewnych kamieni i też mity i legendy związane z kamieniami i kryształami. I też te wątki kolonialne wybrzmiewają w tej wystawie i też taki europocentryzm, bo to też było coś, co nas zainteresowało, i to właśnie też odwołuje się do tych naszych zainteresowań teoriami spiskowymi, a mianowicie to, że wielu badaczy i pseudobadaczy uważało, że kulturę starożytnego Egiptu czy Inków albo Majów stworzyli właśnie Atlantowie, którzy uciekli po zalaniu ich krainy, i właśnie to też jest coś ciekawego, że trochę nie oddajemy jako Europejczycy odpowiedniej rangi sztuce spoza Europy i uważamy często i wpisujemy się w takie narracje, że może to starożytni kosmici, bo jak dalej Europejczycy nie wiedzą, jak powstały piramidy, to coś musi być na rzeczy. Więc to też jest coś, co nas interesowało.
No to prawda, to rzeczywiście jest jakiś europocentryzm at its finest, że jeżeli czegoś nie rozumiemy, to łatwiej niż na inne kultury zrzucić odpowiedzialność na UFO. W sumie to jest piękne, ale niech ci Atlanci staną się taką figurą uber obcego. Ale wy podchodzicie do tego tematu w taki sposób, wydaje mi się, bardzo jednak zanurzony w estetyce prac, w tym, jak one fizycznie oddają jakieś tam doświadczenie. Kryształ pojawia się niemal dosłownie w pracy w Kai Retkie, prawda? Czy dosłownie. Takie poszukiwanie tej estetyki kryształu przewija się w innych pracach. Zastanawiam się, czy wy sobie jakoś ten czysty kryształ zdefiniowałyście? Albo jakieś pole jego, bo no, przyznam, że to jest słowo czy wyraz, który niesie różne konotacje.
Jesteśmy tego świadome. Jeżeli chodzi o ten czysty kryształ, myślę, że chodzi o takie poszukiwanie prawdy i odpowiedzi na jakieś trudne pytania, bo ważnym wątkiem były właśnie te narracje internetowe czy teorie spiskowe oraz to, dlaczego one współcześnie są tak silne i tak bardzo ewoluowały. I wydaje nam się, że one są, zresztą to trochę mówimy za Tomaszem Stawiszyńskim i innymi filozofami, że te teorie spiskowe zastąpiły mity i że mają podobną funkcję do mitów, czyli w jasny sposób tłumaczą całą złożoność świata wokół nas. I wydaje mi się, że ten czysty kryształ jest taką właśnie metaforą poszukiwania jakiejś prawdy, ale też pewnego zbawienia, nie wiem, jakiegoś wybawienia przed końcem świata, bo ten temat końca świata też cały czas powraca na tej wystawie.
Powiedzcie jeszcze coś więcej o tej teorii, bo ona mi się wydaje ciekawa o tyle, że pokazuje nie tyle nasz sposób rozumienia świata, ale też sposób szukania tożsamości. To znaczy mity budowały wspólnotę i teorie spiskowe robią to dokładnie, nie chcę powiedzieć w podobny sposób, ponieważ ani się nie znam na mitach, ani teoriach spiskowych, ale na pewno budują wspólnotę wokół jakiegoś jednej bardzo silnej przesłanki. To jest coś, co da się jakoś inkorporować do świata sztuki, czy na wystawę, to znaczy was fascynuje siła teorii spiskowej jako możliwości stworzenia jakiejś narracji, jako takiego bardzo silnego korzenia narracyjnego dla jakiejś jednej grupy, bo to jest fascynujące gdzieś tam.
Zdecydowanie tak, ale też zwróciłyśmy uwagę na to, że może to też jest trochę romantyczne, ale że jednak mity dawały więcej wiary i dawały jakieś bardziej uniwersalne rozwiązania. A mamy wrażenie, że obecnie teorie spiskowe sieją więcej chaosu i odnoszą się, jednak grają na trochę innych strunach. I też zastanawiałyśmy się nad tym, co nam dawały te mity, co mogłyby nam dać takie narracje teraz, pozytywne. I właśnie trochę ten czysty kryształ w naszym odczuciu jest też i historia Atlantydy jest taką przestrogą przed tym, co może się wydarzyć, jeśli ludzie będą nadmiernie nadal wykorzystywać surowce mineralne, jeśli będą zanadto ekspansywni, jeśli nie będą szanować innych osób. I to jest trochę taka przestroga, że właśnie w tej historii o Atlantydzie bardzo głośno i mocno wybrzmiewały opowieści o tym, jak bardzo rozwinięta była ta cywilizacja, jak wspaniałe były ich osiągnięcia i nie uchroniło ich to przed katastrofą. Więc trochę potraktowałyśmy tę historię w odniesieniu do współczesności i do tego, na jakim my jesteśmy obecnie etapie, jak bardzo nam brakuje takich pozytywnych narracji, tego jak my możemy budować teraz tę rzeczywistość, jak my możemy sobie próbować znaleźć rozwiązania i wyznaczać jakieś kierunki. Trochę też taka tęsknota za utopią, trochę tęsknota za właśnie jakąś pozytywną narracją i za próbą osadzenia nas jednak w jakimś momencie schyłku, ale też początku czegoś nowego.
Okej, okay. To jest taka bardzo... Okej, okay, nieważne. Nie chciałem tego powiedzieć. Chciałem zwrócić uwagę na inne znaczenie kryształu jeszcze, które kilka razy się tutaj przewinęło w naszej rozmowie, czyli ta słabo jednak uświadomiona, przynajmniej tak mi się wydaje, krwawa historia kryształu, to znaczy to, co dzieje się w Afryce, to w jaki sposób kryształ czy szerzej kamienie szlachetne są wydobywane z ziemi. I nie mówię tu nawet o tym, jak eksploatowana jest ziemia sama w sobie, ale jak traktowani są ludzie. I zastanawiam się, czy któraś z prac na wystawie porusza ten kolonialno, no, niehumanitarny wątek kryształu. Bo wydaje mi się, że była jedna z taka praca.
Tak, właśnie praca Kai Rettke, Pawitron, odnosi się do historii związanej z kamieniem Koinor i z jego dramatyczną historią, ponieważ owszem, ten kamień był owiany wieloma legendami, przechodził z rąk do rąk, ale to jak skończył i to, że obecnie znajduje się w koronie królowej brytyjskiej, jest bardzo poruszającą historią, ponieważ właśnie młody następca indyjskiego tronu został zmuszony do podarowania koinoru królowej Wiktorii. I królowa Wiktoria umieściła ten kamień jako trofeum i dar od wdzięcznego narodu indyjskiego na wystawie w Pałacu Kryształowym. Ale Anglicy stwierdzili, że ten kamień się za mało błyszczy i został on oddany do przeszlifowania, przez co znacznie o 60% zmniejszono jego objętość. I dla Indii był to ogromny cios, ponieważ uważali oni, że dusza tego kamienia została zniszczona i że stracił on swoją moc, bo to też właśnie wiązało się, ten kamień był bardzo dla nich ważny i uważali, że miał taką opiekuńczą też funkcję i był trochę symbolem Indii, który został zniszczony i pomimo tego, że Indie kilkukrotnie upominały się o jego zwrot, to dalej jest uważany za dar.
No tak, to ciekawy wątek, który się wiąże z restytucją dzieł i z tym, co, gdzie, jak mogłoby i może powrócić. A zastanawiam się jeszcze nad taką jedną rzeczą, bo wystawa jest pomyślana tak, że mamy 3 sale, dobrze liczę, z czego większość prac zgromadzona jest w sali, nazwijmy to głównej, a w jednej sali pokazałyście pracę Tomasza Mroza, która jest w jakiś sposób wyeksponowana, choćby przez to, że ma zupełnie inne sąsiedztwo, jest jakby pozostawiana sama sobie. Zastanawiam się, co taki gest ma znaczyć i dlaczego w taki sposób zakomponowałyście tą pracę, bo to jest ciekawa rzecz.
To też chyba ze względów praktycznych, ponieważ praca Tomka Mroza jest ruchoma, ale też dźwiękowa, więc wchodziłaby po prostu w jakieś takie relacje z innymi pracami. I też w drugiej sali mieliśmy dźwiękową pracę Małgorzaty Biłuńskiej, którą można było słuchać. Ale też jest to nieco inna praca, która chyba w najbardziej wyraźny sposób opowiada o teoriach spiskowych, bo Tomek znalazł takie fan footage'owe nagranie w internecie mężczyzny, który uważał, że przez ciało kobiety rozmawiał z ojcem Pio i ojciec Pio opowiadał mu o kosmitach, o dojarkach energetycznych i w zasadzie odkrył przed nim wiele tajemnic i wiele teorii spiskowych w tym nagraniu się łączy, łącznie z jakimiś historiami dotyczącymi Smoleńska. I Tomek też tak skonstruował tą rzeźbę, że jest to taki wielki robal kopulujący czy ruchający głośnik, co też ma jakiś taki w pewien sposób zabawny aspekt, ale też nawiązuje...
Dobitny na pewno.
Tak, bardzo dobitny, ale też w jakiś sposób też nawiązuje do działalności Tomka, która często w tych polach, jakby on był aktywny, czy wcześniejsze prace jego też były podobne.
I to chyba też ściąga jakby to znaczenie czystego kryształu w trochę inną stronę, to znaczy właśnie w stronę takiej konkluzji na temat tego, w jakim świecie my się poruszamy, to znaczy tego czystego kryształu, którego się nie da odkryć, bo jest zamazany, zasłyszany, nie da się usłyszeć jednego wątku, bo one się mielą, bo coś tłucze, bo coś hałasuje i że to jest taka praca dla mnie, która pokazuje, że znaczenie tytułu jest raczej prośbą, raczej może marzeniem bardziej niż możliwością, którą gdzieś tam się, która mogłaby się stać. Zastanawiam się, czy wy sobie jakoś na koniec tej wystawy odpowiedziałyście, czym jest dla was ten czysty kryształ?
No właśnie chyba tym poszukiwaniem i trochę też te wątki poszukiwania skarbów są widoczne na tej wystawie i taki charakter i też to fascynujące są te historie właśnie odkrywania skarbów, odkrywania jakichś kultur, odkrywania tajemnic i ta wystawa jest trochę o odkrywaniu i też sam ten wygląd był spowodowany tym, żeby miała charakter trochę odkrycia, trochę jakiejś sali muzealnej i trudno powiedzieć, czy odpowiedziałyśmy na to pytanie. Na pewno próbowałyśmy na nie odpowiedzieć, ale na pewno też pojawiła się masa nowych pytań i dla nas jakichś wątków do dalszej pracy.
Okej. To teraz sobie może skończymy ten wątek o wystawie i sobie zaczniemy porozmawiamy o tym, jakby o waszej pracy kuratorskiej, bo mnie to super ciekawi. Muszę was zapytać o to, skąd nazwa, i wiem, że to pytanie nie powinno paść na początku, dlatego pada ono gdzieś w jednej trzeciej naszej rozmowy, no bo to nazwa, która znowu jak ten kryształ niesie różne skojarzenia.
Nazwa jest trochę przewrotna, ale też odwołuje się, bo jesteśmy jednak dziewczyńskim duetem i też odwołuje się do trochę takiej zabawy, bo te nasze pierwsze akcje, to jest nasza pierwsza wystawa w instytucji, a wcześniejsze nasze wspólne akcje to była taka partyzantka i trochę też się do tego odnosi, do takich działań w undergroundzie, do zabawy, bo jednak podchodziłyśmy i podchodzimy do tego jak do formy życia społecznego też.
Tak, i też nasza praca wynika z naszej przyjaźni, rozmów i chyba też z tego, że z jakichś naszych żartów, więc ten... Więc może my się tak czasem do siebie odnosimy.
To na pewno.
Więc po prostu to było takie naturalne, że wybrałyśmy tą nazwę.
Zresztą też była jakaś... Zrobiłyśmy kilka wystaw i było to takie dosyć enigmatyczne. Ludzie do końca nie wiedzieli, o co chodzi i jak to jest. Więc stwierdziliśmy, że musimy się jakoś nazwać. I to było takie naturalne, że może tak, no w sumie. I tak zostało.
A dlaczego w ogóle zaczęłyście razem współpracować? Bo to jest bycie duetem kuratorskim, to jest znana praktyka, ale wciąż mnie zastanawia, dlaczego ludzie chcą robić to wspólnie.
To też było takie bardzo płynne, bo poznałyśmy się i ja chciałam zorganizować swoją wystawę, ale też brakowało mi trochę, nie chciałam tego robić sama. I znałam Michalinę, wiedziałam, że jest fajną dziewczyną i stwierdziłam, że no z nią, że fajnie będzie to zrobić z nią. I to był super czas i właśnie taka wspólna praca, wspólne robienie rzeczy, wspólne rozmowy. To po prostu był taki początek do tego, że zrobiłyśmy tę wystawę i stwierdziliśmy, no ale co teraz będziemy robić? Trzeba zrobić następną wystawę. Miałyśmy jeszcze właśnie tę przestrzeń do dyspozycji porestauracyjną i przyszedł pomysł na wystawę Apetyt. I dalej się trochę tak nieśmiało nazywałyśmy tym duetem kuratorskim. Jeszcze chyba właśnie wtedy to było takie niejasne, niepewne. To były... Ja jestem artystką, Michalina wtedy była historyczką sztuki.
Nadal jest,
ale teraz jej skillsy się poszerzyły. I chyba tak się właśnie to zaczęło dziać, że było nam fajnie się nad tym pracowało. Też poznawanie nowych osób było super. I zapraszanie ich do współpracy. I tak to się stało, że właśnie też kluczowe było to działanie razem, wspólna praca.
A to jest tak, że to, że pochodzicie z tożsamych, ale jednak, przepraszam, pokrewnych, ale jednak nie tożsamych gałęzi kultury, no bo twórczość i historia sztuki gdzieś tam się zazębiają, ale nie mają jednego wyłącznie mianownika, to czy to wam daje jakieś inne pole do pracy? Czy to jest tak, że wy się wymieniacie spostrzeżeniami, wiedzą albo zaskakujecie bardziej? No bo ciężko jest, wydaje mi się, po Akademii Sztuk Pięknych posiadać pewnego rodzaju wiedzę, którą się na przykład ma po historii sztuki, chociażby teoretyczną, no nie?
No właśnie u nas jest to trochę bardziej złożone, bo ja też jestem historyczką sztuki, może mniej otwarcie się do tego przyznaję, bo jednak bardziej czuję się artystką, ale na pewno się fajnie uzupełniamy i dużo rzeczy po prostu wynika właśnie z tej naszej przyjaźni i z rozmów. I to też jest ciekawe.
Tak, ja bym powiedziała, że to jest właśnie takie dopełnianie się, bo na początku Ola na pewno miała dużo większe doświadczenie w robieniu wystaw, to znaczy w organizowaniu też takie, w takiej organizacji przestrzeni. Ja zaś miałam większe doświadczenie w pisaniu tekstów, w takim teoretyzowaniu. Myślę, że teraz to już się jakoś tak wyrównało, ale też nawzajem się dużo nauczyłyśmy, bo ostatnio ty pisałaś tekst, co nie?
Tak, także nie mamy takich sztywnych podziałów, bo myślę, że to jest trochę przeżytek i fajnie jest być elastyczną i uczyć się nowych rzeczy, bo to się po prostu może przydać, bo Fajnie jest też, ale fajnie jest się od czegoś odbić, to też jest to.
O, właśnie.
Że któraś rzuca pomysł, a druga ze swojej perspektywy go oddaje i to jest bardzo, bardzo ciekawe.
I o tym bym chciał porozmawiać, bo przeczytałem wywiad jeden z wami, który się w zasadzie całkowicie skupił na Instagramie, a wydaje mi się, że u was coś innego jest najciekawszego, bo to od czego się odbijacie, jak tak ładnie określiłaś, a odbijacie się od rzeczy, których część akademików uznałaby przynajmniej za profanację, no bo mamy Atlantydę, mamy książkę Leonarda Cohena. Zastanawiam się, jak to jest. Jak wy sobie właśnie wyobrażacie, czy wyobrażałyście, czy będziecie wyobrażać, to gdzie jest ten punkt zwrotny, w którym stwierdzamy, ok, to jest inspiracja i to jest wystawa, bo one u was się biorą. Może o nich trochę też więcej powiedzcie, z takiego porządku nieco z boku sztuki.
W sumie ja nigdy tak nie myślałam o naszej działalności, ale to jest bardzo ciekawe, co powiedziałeś. Dla nas często punktem wyjścia były możliwości przestrzenne, czyli na przykład mamy przestrzeń i w związku z tym organizujemy jakąś wystawę, ale też my dość dużo czytamy, interesujemy się tym, co się współcześnie dzieje. Nie wiem, miałyśmy wystawę w ogrodzie, która była też taką bardzo poetycką wystawą, ale odnoszącą się do snu, do takiego momentu właśnie lockdownu. Nie wiem, jak to skonkludować, szczerze mówiąc.
Nie, to nie szukam konkluzji, szukam raczej takiego powrotu do tego miejsca, w którym wy sobie robicie coś i myślicie, ej, przecież to się nadaje na wystawę, albo to jest ten punkt, o którym myślimy jako o kanwie naszej wystawy, bo wydaje mi się, że to jest taka inspiracja pozamaterialna. To znaczy, mówisz o tym, że wasze miejsca są ważne i rzeczywiście one są ważne w praktyce wielu kuratorów i kuratorek, chociażby, nie wiem, Slavs and Tatars, którzy wykorzystują miejsce i to miejsce jest dla nich początkiem wystawy, ale wydaje mi się, że Czysty Kryształ i mit Atlantydy zafunkcjonowałby też w innym miejscu.
Tak, ale byłaby to pewnie trochę inna wystawa.
Na pewno.
Ale też istotne jest właśnie to opowiadanie historii, budowanie atmosfery i to też jest bardzo istotne, że nawet jak dobieramy te prace, to tak, żeby te wystawy działały na wielu płaszczyznach. Na takiej płaszczyźnie teoretycznej, ale też na takiej płaszczyźnie czysto wizualnej, żeby bez przeczytania tekstu można było poczuć atmosferę, poczuć klimat tych prac i to, o czym chciałyśmy opowiedzieć, tak mniej teoretycznie, a bardziej uczuciowo. I jest w naszej praktyce też, myślę, coś takiego poetyckiego i romantycznego, co też widać przy wyborze tekstów, którymi często się posiłkowałyśmy, właśnie wierszem Alana Edgara Poe, który był jako tekst kuratorski do wystawy Sen we śnie, albo też przepis książki kucharskiej, który miał taki klimat bardzo erotyczny w sumie. I takie też nieoczywiste połączenia i też poszerzanie tego pola sztuki. To myślę, że jest ciekawe.
Ostatnio Anda Rotenberg powiedziała mi, że zna kuratorów, którzy mają pełne głowy, ale nie mają czucia. I to jest problem. Zastanawiam się, czy dla was to czucie jest... No właśnie, czucie tego, że to jest dobra praca albo mocna praca, to jest dla was jakiś taki element ważny w kuratorstwie? To znaczy patrzenie na pracę i wyciąganie jej, wciąganie w nowy kontekst, szukanie dla niej wartości, nawet jeżeli to, nie wiem, to nie jest znany wam artysta albo artystka, albo osoba, która po prostu się z wami przyjaźni, bo wiem, że często, zwłaszcza w kuratorstwie, które gdzieś tam się opiera na doświadczeniu generacyjnym, te znajomości są istotne, ale zastanawiam się, czy wychodzicie z tego klucza.
Wychodzimy, staramy się wychodzić, bo to też nie jest... To jest dosyć oczywiste, że korzystamy z prac osób, które znamy, szukamy, ale też żyjemy w takim świecie mocno skoncentrowanym jednak, dużym, ale skoncentrowanym. Ale też tak sobie pomyślałam, a propos tego, co mówiłeś, że budowanie wystawy jest trochę jak układanie puzli. Mhm. Że te puzzle, oprócz tego, że każda praca musi być super i musi nam się podobać, to one razem muszą ze sobą grać i to też często, często tak podejmujemy te decyzje, że nawet czasami pewne prace podobają nam się bardziej, ale wybieramy inne, żeby stworzyć z tego taki obraz jeden, fajny obraz.
To jaka jest rola kuratora i kuratorów? Bo z tego, co mówicie, to tak naprawdę wystawa jest waszym dziełem.
Trochę tak, ale wcześniej też działałyśmy inaczej, bo to jest nasza pierwsza wystawa w instytucji, a wcześniej to było takie bardziej organiczne, że zapraszałyśmy grupę artystów i w zasadzie z nimi spotykałyśmy się, rozmawialiśmy na różne tematy i też jak wspomniałeś o tych przyjaźniach, to one częściej się właśnie biorą z tego, że najpierw coś razem zrobiliśmy, na przykład jakąś wystawę, a potem zaczynamy się przyjaźnić, a nie na odwrót. I nam też bardzo zależy na poznawaniu nowych osób i na tym, że jeździmy w różne miejsca i na przykład piszemy do osób, które już obserwujemy na Instagramie, że hej, będziemy w Poznaniu, chętnie się z wami spotkamy, czy tam zobaczymy waszą pracownię.
To chyba jak jesteśmy przy tym Instagramie, no to trzeba dwa zdania o tym powiedzieć, bo ja jakoś nie dowierzałem w siłę Instagrama i ostatnio porozmawiałem z moją przyjaciółką, która mówi, zobacz jak tutaj łatwo wyszukać pracę, nie do tego używałem Instagrama, a jednak się okazuje, że mój feed jest pełen przepisów na tort z czekolady, rowerów, a tu się okazuje, że może być inaczej i że wy wykorzystujecie go jako prawdziwy mechanizm do pracy. To znaczy zdarzyło się wam, czy zdarza wam się tak, że nie znając kogoś odkrywacie zupełnie nieznaną wam postać w Polsce, której prace są ciekawe i gdzieś tak się zaczyna współpraca, bo ja się szczerze mówiąc z nikim jeszcze przez Instagrama nie poznałem.
My się poznałyśmy z kilkoma osobami i to były te bardzo owocne współprace. Na przykład Sam Balfus, artysta ze Stanów Zjednoczonych, który debiutował w Polsce ze swoim filmem premierowo na naszej wystawie właśnie Piękni Przegrani. I dalej jesteśmy z nim w kontakcie. Nawet pisałam z nim ostatnio w sprawie publikacji do naszego... jego praca będzie ilustrować wywiad, który przeprowadziłyśmy z Maćkiem Lorencem jako nową działalność dzidy dziennikarki.
Wow! Czyli za niedługo po drugiej stronie mikrofonu. Po prostu to jest nowa forma kuratorstwa, tak?
Trochę tak, tak o tym myślałeś.
Tak, ale też zawsze jak przygotowujemy wystawę, to jednak patrzymy na to, jak ona będzie wyglądała na zdjęciach i współpracujemy z dobrymi fotografami, którzy po prostu są w stanie ująć w odpowiedni sposób.
Julia Krwicz, tak?
Tak, Bartek Górka. Głównie z nimi, bo wiemy, że potem to funkcjonuje w internecie, bo teraz namnożyło się dużo takich blogów czy stron internetowych, które publikują dokumentację z wystaw. I to są takie międzynarodowe portale, które zrzeszają artystów, kuratorów z całego świata i my się nawzajem obserwujemy i nam zawsze zależy, żeby gdzieś tam ta nasza wystawa została opublikowana i zauważona w ten sposób.
Także my nie widzimy tortów czekoladowych na naszych Instagramach. Chociaż
tylko jakieś dziwne instalacje.
Tak? Nie wiem dlaczego, Instagram stwierdził i pewnie dlatego, że jak widzę zęby, to długo się na nie patrzę, jakieś plombowanie czy coś w tym
stylu. Wiecie, że zęby to mają jakieś straszne znaczenie w sennikach.
Zęby to dobry temat na wystawę.
Sen o zębach, no, zepsutych zębach.
Albo wypadających zębach.
O matko, nie, ja musiałem mieć wyrywane ósemki, to nie chciałbym, może lepiej, żeby mi wypadły. Wiesz co, okej, to skoro mamy dobry pomysł na wystawę, to może pomyślmy o przestrzeni, bo to jest też to, o czym mówiłyście, że tworzyłyście takie pop-upowe wystawy na krótko, w dziwnych miejscach, niekoniecznie związanych ze sztuką. Macie teraz doświadczenie pracy w instytucji i zastanawiam się, czy to jakoś wywraca stolik, czy to jest zupełnie coś innego, czy co daje takie przejście z, nazwijmy to, undergroundu do instytucji?
To jest dosyć specyficzne przejście, bo też myślałam, że jak zrobimy wystawę w instytucji, to będzie ona bardziej white cube'owa, a to trochę zhakowałyśmy i przejęłyśmy przestrzenie, które normalnie nie są przestrzeniami ekspozycyjnymi. Więc to jest takie specyficzna jest ta przestrzeń bardzo, mało, nie kojarzy się z instytucją sztuki do końca. Mhm. Było chyba trochę więcej planowania i organizacji, bo zazwyczaj było to o wiele bardziej spontaniczne.
Tak, to było takie DIY, że wszystko robiłyśmy same, też za wszystko same płaciłyśmy i jakoś tak bardziej spontanicznie. No a tutaj trzeba przygotować każdemu umowy, trzeba jakby to wpisać w jakiś tam plan działania instytucji jeszcze w czasie pandemii, więc to było takie... Więcej takiej pracy organizacyjnej od nas wymagało.
Ale ty jesteś pracowniczką Domu Kultury, zgadza
tak,
się?
Tak, więc... tak, równocześnie, bo to się tak wydarzyło.
To zabawne.
Od razu może tutaj zdementuję. W każdym razie najpierw nas zaproszono jako dzidy tutaj do instytucji, a potem mi zaproponowano tutaj też stanowisko, więc tak to się stało.
Okej.
Okay. Także miałyśmy w planach tę wystawę przed tym, jak Michalina tu zaczęła pracę, co też trochę zmieniło pewnie dynamikę, bo jednak Michalina też miała inne rzeczy na głowie z racji swojej pracy.
Nowych obowiązków. To ja chciałem zapytać o jedną jeszcze rzecz, bo w piłce nożnej jest takie sformułowanie jak grający trener, a ty jesteś kuratorką, która pokazuje też swoją pracę na wystawie. Mhm. Zastanawiam się, czy to nie jest... To znaczy, czy ty się zastanawiasz, na ile to jest etyczne, czy to w ogóle nie jest kwestia etyczna dla ciebie? Wiesz, o czym mówię? Bo...
Wiem, o czym mówisz. I to jest o tyle skomplikowane, że jak zaczęłyśmy wspólną pracę i właśnie nawet sama nie nazywałam się jeszcze kuratorką tych wystaw, tylko bardziej organizatorką albo kimś takim. I wszyscy zapraszałyśmy ludzi, robiłyśmy z nimi te wystawy. I tu było też trochę... I też myślę o tym, że często moje prace po prostu bardzo... komponują się organicznie w te wystawy i zobaczymy, jak będzie dalej. Myślę, że do tej wystawy właśnie myślałam, że już nie pokażę swojej pracy, ale po prostu bardzo byłam zżyta z tym tematem i te prace zaczęły powstawać i były o Atlantydzie i spięły się teoretycznie z tym bardzo, bo właśnie też siedząc w tym, myśląc o tej wystawie, oczywiście chce mi się coś zrobić na nią, bo tak pracuje mój umysł i ja. I to się jakoś dopełnia. I też może przez to, że to jest o tyle łatwiejsze, że jesteśmy w tym razem z Michaliną, że przez to też mogę się zdystansować bardziej do tych swoich prac i potraktować je bardziej jak element właśnie tych puzli. I też myślałyśmy o tej wystawie wcześniej. Może też ten plan zrobienia wystawy o Atlantydzie był trochę przed tym, żeby ją zrobić tu, bo na początku też myślałyśmy, że może będzie w innym miejscu. I może jakbym wiedziała, że będzie to w instytucji, to byłoby trochę inaczej. A wcześniej przy tych działaniach undergroundowych to faktycznie było takie po prostu płynne i też zależało mi na tym, żeby stwarzać sobie możliwości pokazywania się z osobami, które lubię. Bo też nie jest łatwo po studiach zacząć... Może też przeszłam z taką perspektywę, zrobię coś sama, zorganizuję się, zaprosimy ludzi i wezmę trochę sprawy w swoje ręce, mając przy tym fun, dobrze się bawiąc, więc nie myślałam o tym w tych kategoriach, ale zobaczymy jak to będzie dalej.
Myślę, no tak, bo zastanawiam się, czy na przykład ktoś może wysunąć zarzuty, że na przykład stworzysz wystawę, żeby promować swoją sztukę. I to mogłoby być argumentem, który, nie wiem, z którym mogłabyś się czuć niekomfortowo na przykład.
Ale dużo, myślę, jest teraz takich kolektywów i artystów, którzy tworzą swoje własne galerie, takie autorskie. Mhm. Na przykład jak Karolina Jarzęba, która ma galerię Jak Zapomnieć. W wielu miastach są tego typu galerie i oni, nie wiem, nawet Kamil Pierwszy, Serce Człowieka, Śmierć Człowieka też czasem pokazuje swoje prace na wystawach. Także myślę, że to tak do końca się nie wyklucza.
Jasne, super. No, chciałem o to zapytać, bo zawsze mnie zastanawia taka podwójna rola, która jest w moim odczuciu niespecjalnie się w żaden sposób te role się uzupełniają raczej, ale na koniec jest jakaś praca i ta praca może mieć wartość i tak dalej, i jakąś opowieść i o tym myślałem. A teraz myślę sobie jeszcze o takiej jednej rzeczy, bo zastanawiam się, co wy czujecie, czy kuratorki, kuratorzy powinni być widoczni na wystawie, czy powinni być raczej takim tłem, które oddaje pełną rolę artystom?
My trochę jesteśmy takimi demiurżkami, które tworzą narrację tej wystawy, bo dla nas ważnym aspektem jest właśnie oprowadzanie po wystawie, opowiadanie o nich. Mm-hmm. I zawsze to jest tak, że jesteśmy przemęczone na wernisażach, bo po prostu po 15-20 razy opowiadamy swoją historię i te prace wciągamy w jakąś naszą narrację. Ale myślę, że też dajemy artystom dużą autonomię i też współpracujemy z artystami, którym ufamy, przynajmniej na przykład jeżeli komuś zlecamy stworzenie nowej pracy i też jesteśmy blisko, tak jak z Karoliną Jarzębak, w sumie przez ostatnie kilka miesięcy byłyśmy, rozmawiałyśmy i ta praca powstała i przyjechała na dzień, czy nawet w ten sam dzień, kiedy otwarła się wystawa. I to też było takie duże zaufanie i taka współpraca i rozmowy na ten temat.
Okej. To mam takie pytanie, które mi się nasuwa po tej wystawie. A gdyby tak jakimś trafem okazało się, że wygrywacie konkurs na pawilon Polski w Wenecji, to co byście tam pokazały?
Nawet chyba zastanawiałyśmy się, czy nie aplikować, bo to w zeszłym tygodniu trzeba było składać.
O kurczę, no to...
No, to nie, to dopiero za 3 lata chyba znowu, nie? Czy tam...
Tak,
za 2.
Chociaż... Nie wiem, czy akurat Wenecja to byłoby miejsce, w którym chciałabym kuratorować wystawę.
Trzeba byłoby, dlatego że trzeba byłoby reprezentować Polskę, czy dlatego,
no,
że...
Też ze względów na etyczność tego całego przedsięwzięcia.
Aha, aha. Co o nim sądzisz?
No jest takim wesołym miasteczkiem dla krytyczek i artystek, że można się tam poczuć właśnie jak w Disneylandzie, pochodzić i to jest na pewno fajne doświadczenie, ale... Przy obecnej sytuacji klimatycznej i ekologicznej i tak dalej, przywożenie prac tam to wydaje się lekkim szaleństwem.
No tak, włożenie rzeczy w ogóle z miejsca na miejsce tylko po to, żeby wróciły.
Jeszcze tak wielkich. Zresztą chyba zarówno z tej perspektywy artystki, jak i kuratorki skłaniam się w jakąś stronę kameralności prac i tego, że one nie muszą być takie wielkie, że właśnie można by to było wszystko w zasadzie zminiaturyzować. Mm-hmm. I żeby fajna wystawa nie musi być wielka, nie muszą się na niej znaleźć gigantyczne prace.
No tak, a z drugiej strony wkraczając w świat instytucji jest takie parcie, żeby im większa instytucja, tym ta skala prac musi się jakoś stawać większa. Znaczy musi, wcale nie musi, ale tak się utarło, że oto mamy zachętę, więc trzeba zrobić coś dużego. I
może trzeba zmniejszyć instytucje.
Proszę bardzo, dokładnie. Jest to postulat nieco libertariański, ale
Sprywatyzować.
Czy tytuł tego podcastu może się nazywać Sprywatyzujmy wszystkie instytucje publiczne? No nie, może nie. Może
ale miniaturyzowanie to coś innego.
Dokładnie. Wracajmy do miniaturyzowania. Miniaturyzowanie jest dużo fajniejsze niż prywatyzowanie. Zastanawiam się, no właśnie, czy skala obiektów, skala formy, to w waszej pracy jest coś, co gdzieś tam jest istotne. To znaczy, żeby pokazywać te prace, które nie są wcale jakoś rozbuchane, wielkie, czy nie patrzycie na to wcale?
Na pewno, nawet z tego względu, że właśnie jak mówiłyśmy, zazwyczaj organizowałyśmy się same. I kwestia przewozu prac była bardzo istotna. Śmiałyśmy się, że ostatnią wystawę sponsorował DHL, bo wszystkie prace dojechały do nas po prostu w kopertach, w paczkach, w małych pudełeczkach. Więc zdecydowanie tak.
Tak, to było w czasie lockdownu właśnie ta wystawa u mnie w ogrodzie Sen we śnie. I cieszyłam się, bo siedziałam sama w domu i co jakiś czas kurier przynosił właśnie paczki z pracami.
Ekstra, pop-upowe wystawy butikowe po prostu. To jeszcze mam na koniec pytanie, skoro powiedziałyście o tym feedzie na Instagramie, który jest takim zwierciadłem duszy, albo bo różnie się tam rzeczy dzieją, to zastanawiam się, co ostatnio czytałyście i czy macie jakąś taką książkę albo coś ciekawego, co was ostatnio poruszyło, albo coś, co oglądałyście, bo to jest dla mnie ciekawa rzecz.
Ja ostatnio słuchałam, bo dużo słucham książek również, Matkę Wszystkich Pytań.
Aha.
I Kobieta, Dziewczyna, Inna. I wiem, że Michalina też tę książkę czytała. I co jeszcze? Też sporo właśnie z tej, tak jak wcześniej rozmawialiśmy, z tej ludowej historii Polski.
Jak wrażenia po Bernardine Veristo, po tej Dziewczynie, Kobiecie, Innej?
Fantastyczna książka. A ty też już całą, tak? Mm-hmm. Przesłuchałaś? Mm-hmm.
A da się przesłuchać? Tak? Bo jest na audiobooku?
Jest na audiobooku.
Tak, bo jak Ola lepi swoje garki w pracowni, to może sobie słuchać. No i też dużo więcej słucha ode mnie, bo jak ja siedzę przed laptopem cały dzień, no to mam dużo mniej czasu na to.
Czyli co polecają dzidy spoza swojej własnej twórczości?
Pytasz o...
Książki, filmy, wystawy?
No polecamy wystawę, którą Michalina zrobiła z Kamilem,
o,
Fundacji Gierowskiego, z malarstwem. I myślę, że warto odwiedzić. Co jeszcze?
To teraz Michalina, co polecasz?
Tak, ja ostatnio przeczytałam Stawiszyńskiego, Co robić przed końcem świata, bo bardzo dużo podobnych wątków, o których...
Czy to nie jest przedpremierowo, czy już wyszła ta książka?
Nie, ona wyszła chyba na początku tego roku.
Okej.
Tak, no.
Okej. Dziękuję wam bardzo.
Dziękujemy.
Dzięki.